Tu Radio Kraków Kultura, na naszym zegarze 9:23 minęły po 9:00. Międzynarodowe Centrum Kultury Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka instytucji i wystawy przygotowane na 2022 rok. Myślę, że ta chyba najważniejsza, zresztą nie w tym rzecz, żeby robić hierarchię, ale tytuł bardzo zwraca uwagę swoim potencjałem też krytycznym, potencjałem otwierającym dyskusję. Niechciana stołeczność, architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-45. Kuratorami tej wystawy są dr Żanna Komar, profesor Jacek Purchla, dr Monika Rydiger. No i profesor Purchla wraca w roli kuratora. Ostatnia taka jego duża praca to był
Mit Galicji w 2014 roku, który był również jakby, ta wystawa była rezultatem wieloletnich zainteresowań i ten pomysł na galicyjską wystawę rodził się na początku lat 90. I tu można powiedzieć, że rozbieg jest podobny, ponieważ te zainteresowania pana profesora to jest rok 2005 i nieco wcześniej, wtedy się ukazały pierwsze jego artykuły poświęcone Hubertowi Ritterowi. Także rzeczywiście temat dosyć długo dojrzewał, jak państwo pamiętacie. Parę lat, dwa czy trzy lata temu zorganizowaliśmy konferencję temu poświęconą, wydaliśmy książkę w ubiegłym roku o dziedzictwie kłopotliwym, ponieważ to zainteresowanie jakby jest osadzone w naszej refleksji, w tym, o czym chcemy, czym się chcemy zajmować w pojęciu dziedzictwa kłopotliwego.
Tak, to jest bardzo ważny temat, a ta kłopotliwość też na tym polega, że właściwie przez wiele lat uważano ten temat za trochę niewłaściwy i o tym zresztą nieraz mówił profesor Jacek Purchla, że jego naukowe stricte zainteresowania odbierane były jako rodzaj pewnej osobliwości, bo właściwie czym tu się zajmować?
To prawda. W tym okresie zaraz po wojnie wszystko to, co się działo w mieście, w tej warstwie tylko i wyłącznie architektoniczno-urbanistycznej, infrastrukturalnej, cały czas było przypisywane działaniom wroga. To było coś, co było znienawidzone, to było symbolizowało ten straszny czas opresji. A jednocześnie ta przewrotność historii jest taka, że w tym momencie oczywiście bardzo wiele lat minęło, ale zmiany, które wtedy były poczynione, tak wtopiły się w naszą aktualną rzeczywistość, że ich w ogóle nie dostrzegamy, jakkolwiek one wtedy, miasto się bardzo, bardzo wtedy zmieniło. I to, czy jak po prostu czytamy takie dzienniki z okresu wojny, prawie że codziennie coś w mieście, a to wyrównywano ulice, a to budowano jakiś obiekt, albo burzono obiekt, albo przebijano przejścia. No nie mówiąc już o takich kwestiach jak osiedle mieszkaniowe przy ulicy aktualnie Królewskiej, siedzibie Hansa Franka, Schloss Wartenberg w Przegorzałach. I czy całej infrastrukturze kolejowo-drogowej, która również powstała w tamtym czasie.
Czyli ogromne zmiany w strukturze
miasta. Duże zmiany w strukturze miasta.
Które z łatwością odczytamy również dziś.
Które i dobrze jest zdać sobie sprawę, że one, że ich źródła tkwią właśnie w tamtym okresie.
I współtworzą naszą stołeczność dziś.
I współtworzą naszą stołeczność.
To jest bardzo mocne, ale w istocie to...
I nawet jeszcze raz podkreślę to słowo przewrotność, bo tak jak na wystawie, ta wystawa będzie trochę rozpięta pomiędzy Krakauerburg, tak nazwanym przez Niemców, pomiędzy Wawelem a obozem KL Plaszow, który też wtedy powstał, jest cmentarzem dla tysięcy ludzi i nawet dyskusja, która się teraz toczy, bo ten teren znowu myślę, że bardzo wiele osób cały czas nie chce przyjąć do wiadomości tego, czym to miejsce tak naprawdę jest, że jest tak naprawdę wielkim cmentarzem i pewne formy użytkowania tego terenu są po prostu nie do przyjęcia. To są takie warstwy, że coś się dzieje, my się do tego przyzwyczajamy, Ale nie widzimy, natomiast dobrze jest, ta wystawa, mam nadzieję, będzie takim impulsem do zastanowienia się nad tym dziedzictwem, nad naszym stosunkiem i oceną tego, bo o ironio, pewne zmiany, które zaszły w mieście, no, były pozytywne. Tak?
No to wymieńmy chociaż jedną taką pozytywną zmianę.
No, myślę, że przede wszystkim powiększenie miasta, jeśli chodzi o powierzchnię Krakowa, wybudowanie linii kolejowych, wybudowanie, podniesienie poziomu ulic, chociażby, nie wiem, Księcia Józefa, wybudowanie wokół Wawelu, czy nad Wisłą, tak, bulwarów, wyburzenie, teraz właściwie nie bardzo sobie to możemy inaczej wyobrazić. Wyburzenie tych kamienic u wylotu Grodzkiej z widokiem na Wawel, tak żeby ten widok odsłonić. Teraz na pewno byśmy sobie na to nie pozwolili, a nie wyobrażamy sobie innego widoku. Także te zmiany, nawet takie rzeczy jak przeniesienie takiej kapliczki, która teraz stoi przy plantach u wylotu ulicy Jagiellońskiej, mm-hmm, pomiędzy Kolegium Majus a tym kolegium, w którym jest Wydział Prawa, ona była przeniesiona z ulicy Kapucyńskiej. Ona już w tym jest, ona tam już jest po prostu od zawsze.
I nam się wydaje, że była od wieków.
Że była od wieków, a tak nie jest. To są pewnie drobne rzeczy. No i... Ale też cały czas trzeba pamiętać o kontekście, o tym, że też miasto było w czasie wojny miało się stać tym najważniejszym niemieckim miastem wschodu, że było areną i cały czas budowano scenografię dla tych, no, różnego rodzaju świąt, urodzin Hitlera, czy kolejnej rocznicy powstania Generalnego Gubernatorstwa, czy rocznicy którejś tam rocznicy NSDAP, na rynku non-stop budowano, wykopywano doły pod wielkie flagi, które były umieszczane i je zasypywano, no, zniszczono tak naprawdę budynek Feniksa, no, nie mówiąc o pomnikach, które wyburzano, więc no, ten... To się wszystko wpisywało w politykę zniemczania i tak naprawdę anihilacji polskiej kultury.
Tak, i realizowano ten cel właśnie poprzez działania urbanistyczne, tak, architektoniczne. Tak. Od kilku lat mówi się o tym bardzo głośno. Z naukowej perspektywy to jest też niezwykle istotne, że właściwie nie mówimy o emocjach, doświadczamy ich w takiej sytuacji, to jest normalne, ale jednak posługujemy się dostępnym, obiektywnym językiem nauki, by jakoś te wszystkie procesy zrozumieć, racjonalizować. Pytanie brzmi, po jaki język sięga wystawa, jak opowiedzieć, bo właściwie no, najchętniej polecilibyśmy książkę profesora Purchli, którą Międzynarodowe Centrum Kultury wydało w ubiegłym roku. Świetna rzecz, właśnie o niechcianym dziedzictwie, ale zapraszamy Państwa na wystawę, więc właściwie co będziemy oglądać?
To nie będzie, może trochę rozczaruję, ale to nie będzie efektowna wystawa. To
będzie... zmian na Wawelu nie da się przenieść do galerii, prawda? A Wawel bardzo interesował też niemieckich urbanistów.
Bardzo dużo planów, rysunków, projektów.
Zachowały się?
Tak. Bardzo dziękuję za współpracę, czy przede wszystkim Archiwum Narodowemu w Krakowie, ale też bardzo wielu instytucjom, Muzeum Narodowemu w Krakowie, Zamkowi Wawelskiemu i wielu innym, które wypożyczają nam obiekty na wystawę. Nie chcemy w żaden sposób, chcemy trochę ochłodzić jakby przekaz tej wystawy, aby...
Żeby znowu nie były to emocje,
żeby,
tak?
Tak, żeby żeby właśnie spokojnie, z rozwagą móc się nad tym zastanowić, nauczyć się czegoś i jakby poprawić czy zwiększyć naszą świadomość tego też w kontekście współczesności, jak zmiany w urbanistyce miasta no, wpływają też na nas samych. Każda w zasadzie zmiana. My teraz bardzo szybko żyjemy, tak? Czasami te zmiany są nie za dobre. Czasami ich nie zauważamy.
Do tego stopnia, tak. Że możemy je przeoczyć. Ta wystawa już w marcu i wydaje się, że to chyba będzie taka najistotniejsza wystawa, przynajmniej
wiosną. Tak, na pewno. No, jest to nasze wieloletni program badawczy, który zyskuje takie zwieńczenie w postaci tej wystawy. Także no tak, wiosną na pewno to będzie nasze najważniejsze wydarzenie.
Będzie o czym rozmawiać, będzie o czym dyskutować. Z pewnością znany jest termin wernisażu.
1 marca. Mogę powiedzieć, że od 2 marca wystawa będzie dostępna.
Niechciana stołeczność, architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-45. Na tę wystawę na pewno Państwa będziemy zapraszać. Będą także wystawy sztuki. Bardzo je lubimy w Międzynarodowym Centrum Kultury i na te wystawy za chwilę Państwa zaprosimy.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, a także nasz gość Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury. Opowiadamy Państwu o planach instytucji na 2022 rok. Na pewno najważniejsza wystawa wiosny to Niechciana stołeczność, czyli rzecz poświęcona niemieckiej okupacji, planom architektonicznym, urbanistycznym pomiędzy rokiem 1939 a 1945. Wystawa problemowa, o której na pewno będziemy niemało dyskutować, ale też będą wystawy sztuki z ogromną starannością przygotowywane zawsze przy Rynku Głównym 25. I może zaczniemy od wyprawy do Gruzji, bo to chyba będzie w historii 30-letniej Międzynarodowego Centrum Kultury pierwsza taka duża podróż i wystawa, prawda?
To zdecydowanie będzie premiera i ja się bardzo cieszę, że ten kierunek gruziński się wykrystalizował, można powiedzieć, w sierpniu ubiegłego roku i że będziemy mieli okazję i ja jestem bardzo szczęśliwa, że wyjdziemy nieco poza to nasze gniazdo środkowo, takie blisko środkowoeuropejskie, ponieważ no, Gruzja jest innym krajem, znacznie dalej położonym, a jednocześnie myślę, że mamy jakieś poczucie sąsiedztwa też z tym krajem.
Choćby też, przez pewne linie lotnicze.
Tak. I też Gruzja jako kierunek chociażby destynacji turystycznej jest bardzo popularna.
Właściwie w sumie to mam na myśli, mówiąc o liniach lotniczych, że lubimy tam latać.
Natomiast jest to też fascynujący kraj, jeśli chodzi o kulturę, o język, alfabet i stąd możliwość pokazania pewnie najważniejszego artysty gruzińskiego przełomu XIX i XX wieku, kogoś, od którego można powiedzieć zaczęła się współczesna sztuka ukraińska, Niko Pirozmaniego.
Gruzińska. Już opuściłyśmy Ukrainę.
Przepraszam, gruzińska, tak.
W Ukrainie byłyśmy kilka minut temu.
Przepraszam najmocniej.
Jesteśmy w Gruzji, ale jesteś przez nas dobrze zrozumiana, ponieważ to jest po raz pierwszy w dziejach Międzynarodowego Centrum Kultury. Gruzja.
Więc jednocześnie będziemy pokazywać, jakby obecne czasy zawsze już mnie nauczyły nas mówić, że na 90%, że się odbędzie, bo oczywiście pandemia tak strasznie namieszała w naszej działalności, ale przy tego typu skomplikowanych projektach...
To jest zaplanowany ten
projekt. Tak, na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że kilkadziesiąt prac artysty malującego na czarnej ceracie, artysty samouka, kogoś, kto, no myślę, że w jakimś sensie wyraził duszę Gruzji, zresztą tak nazywaliśmy tę wystawę, z najważniejszych gruzińskich i tbiliskich kolekcji, ale też z muzeum w Mirzani, gdzie Pirozmanie się urodził. I że to będzie absolutnie, no, może nie premiera w Polsce, bo Pirozmani był pokazywany w Muzeum Narodowym w Warszawie w 68 roku, ale parę lat temu, w 17 roku, była zorganizowana wielka wystawa Pirozmaniego w Albertinie w Wiedniu, więc tym bardziej...
Trochę nowe otwarcie dla tego
trochę artysty, nowe, prawda? Myślę, że trochę nowe otwarcie. Od wielu lat w Gruzji pracuje... nasz znakomity dyplomata, dyrektor Lech Kończak, Instytut Polski, który wciągnął do... zrobił nieprawdopodobnie dużo dla współpracy polsko-ukraińskiej, dla też...
polsko-gruzińskiej, przepraszam, poprawiam cię, ale...
Polsko-gruzińskiej, oczywiście, najmocniej państwa przepraszam, ale to jest chyba jeszcze cały czas...
Jest wystawa ukraińska w Międzynarodowym Centrum Kultury wciąż do połowy stycznia, to jest naprawdę uzasadnione.
Również w Gruzji pracuje cały czas pan dr Piotr Rybson, który jest konsultantem i doradcą kilku gruzińskich muzeów, jeśli chodzi o budowanie w tychże muzeach stałych wystaw. Więc ten dzięki właśnie pracy tych osób, które jakby przygotowały trochę podglebie, jest bardzo dobry klimat ze strony gruzińskiej, aby wywieźć tego właśnie swojego Wyspiańskiego czy Matejkę tutaj do Polski. To są rzeczywiście bardzo prace, powiedziałabym, z jednej strony skromne i takie powściągliwe. Pirozmanie jest porównywane z celnikiem Rousseau. Tak. Ja nie lubię tego określenia prymitywista, bo to jakieś niesie w sobie jakąś taką niższą trochę, niż deprecjonujące może nieco określenie, bo więc to był... No, to są artyści z tego kręgu, którzy operują bardzo prostymi środkami wyrazu, ale w jakimś sensie no, one są magnetyzujące. Ja miałam okazję obejrzeć wiele prac niedawno na żywo i rzeczywiście coś jest takiego poruszającego w tych obrazach, które są jakby... ani nie są realistyczne, ani nie są symboliczne, są jakąś syntezą tego, co w tym kraju na początku XX wieku się działo. Więc wystawie będzie też towarzyszyć oczywiście obszerny polsko-angielski katalog, ale też planujemy gruziński numer Herito, tak aby wyjść trochę poza Pirozmaniego i pokazać kulturę tego kraju.
Czyli konteksty.
I konteksty
ważne.
I też w ramach serii Biblioteka Europy Środka ukaże się książka Lecha Kończaka o Tbilisi, która będzie złożona z pewnych takich historii poprzez jakby książka będzie opowiadać o stolicy kraju, ale również o historii całego kraju poprzez pewne konkretne wątki i problemy. To nie będzie taka linearna opowieść chronologiczna o tym, jak się Tbilisi zmieniało. Więc mam nadzieję, że dzięki temu będzie taka dobra całość, taka piguła wiedzy o Gruzji.
Tak, bardzo to nam potrzebne. Jeszcze raz wracając do tych wzmożonych lotów, nie wiem jak to na tym etapie wygląda, ale jeszcze do niedawna, czy przed pandemią, to była jedna z podstawowych destynacji właśnie wakacyjnych. Polubiliśmy być w Gruzji.
No, nie tylko pewnie z uwagi na fantastyczne wino, najstarsze. Zresztą to winiarstwo gruzińskie zostało wpisane na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO i ale też krajobrazy, góry, całą tą mieszankę tego miejsca na przecięciu wielu szlaków. I...
Tak. Patrzę, dopiero w lipcu ta wystawa, tak? Jeszcze
tak,
chwilę
tak,
zostało.
Tak, to, bardzo... będzie taka, to będzie taka letnio, wczesnojesienna wystawa, także ten kierunek no, gruziński myślę, że mam nadzieję, że nie, to nie będzie jedyna wystawa. Liczymy też na, ponieważ w Gruzji bardzo, działało bardzo wielu też artystów czy architektów mających korzenie polskie i chociażby w Muzeum Narodowym w Szczecinie będzie się wystawa Hryniewskiego, takiego architekta bardzo ważnego dla początków współczesnej architektury gruzińskiej. Mam nadzieję, że może tę wystawę też przeniesiemy do Krakowa w późniejszym okresie. Także jest trochę planów i...
Jest na co czekać. Ja przypominam sobie tą, może taką pierwszą falę popularności Pirosmaniego jeszcze za czasów PRL-u w Polsce. Było sporo albumów, ale to w takim sosie radzieckim by tak rzec było nam sprzedawane. Myślę, że to będzie zupełnie inne spojrzenie.
Inne spojrzenie. Niedługo też ukaże się książka Lecha Kończaka poświęcona samemu Pirosmaniemu, więc myślę, że będzie... Że będziemy mogli go docenić dla jego samego, a nie tylko w kontekście właśnie sztuki Związku Radzieckiego.
Tak, a przed końcem roku jeszcze wędrówka obrazów i jedna z najciekawszych współczesnych polskich artystek, absolwentka krakowskiej ASP, ważna postać również na forach międzynarodowych, Małgorzata Mirga-Tas, kuratoruje Wojciech Szymański i Natalia Żak tę ekspozycję. Bardzo jestem ciekawa tej wystawy. Artystka, która czerpie ze swojej tożsamości romskiej i jeśli dobrze pamiętam, jest chyba rzeźbiarką z wykształcenia.
Tak. Ona skończyła rzeźbę
i no, jest autorką niezwykle ciekawego, rozpoznawalnego, bardzo autorskiego języka sztuki. Więc pytanie o wystawę. Również dr Wojciech Szymański jest współtwórcą pawilonu w Polskiego,
w którym ona będzie grała jakby główną,
właśnie,
główną rolę.
No, Międzynarodowe Centrum Kultury trzyma rękę na pulsie.
No, myślę, że mogę nawet powiedzieć, że o tej wystawie zaczęliśmy rozmawiać zanim zostały ogłoszone wyniki konkursu na pawilon wenecki, na pawilon na Biennale Weneckim. Także tym bardziej cieszę się, że ta wystawa będzie po Wenecji, że będziemy mogli obejrzeć trochę jej starszych prac, ale też nowe, które przygotuje. To jest ważne. W ogóle myślę, że Romowie, bo też przygotowujemy Herito im poświęcone na jesień, tak aby też jeszcze dodać trochę więcej kontekstów. No są takim trochę... No, krwioobiegiem Europy Środkowej. Oni są obecni w bardzo wielu krajach, a jednocześnie są niewidoczni, jakby niedocenieni. Są zaszufladkowani, a na pewno sztuka romska do muzeów etnograficznych, jakby z góry do w tym jakby w starym rozumieniu do takich ciekawostek, do jakby myślę, że teraz następuje przewartościowanie i to, co się dzieje w muzeach etnograficznych, wcale nie jest tą ciekawostką czy egzotyką, którą się fascynujemy.
Że to jest XIX wiek w
myśleniu. Ale to jest właśnie, to był XIX wiek w myśleniu i sztuka Małgorzaty temu jakby zaprzecza. Ona ma do tego pełne prawo. Tutaj nie ma żadnej... jakby wykorzystywania, czy takiego kulturowego zawłaszczenia czyjejś kultury. Ona to robi sama
ze swoich korzeni,
ze swoich korzeni. Ta sztuka jest też bardzo efektowna. Jest, no, wiem, że słowo piękno jest może trochę wyświechtane, ale jest taka...
W tej audycji może się pojawić.
Ale myślę, że jest piękna. Jest. I
A powiedz, ta wystawa będzie mieć jakieś powiązania z weneckim pawilonem, bo to się nasuwa.
W tym momencie zastanawiamy się nad formułą. Tam jest na pawilon wenecki zaproponowany był konkretny projekt, jak państwo może wiecie, Małgorzata tworzy taki rodzaj tkanin, tapiserii, w których przetwarza obrazy, które już gdzieś zostały stworzone, namalowane. Nie tylko oczywiście, ale to jest taki jeden z wątków i ona do Wenecji przygotowuje takie te swoje piękne tkaniny na bazie motywów z Palazzo Schifanoia we Włoszech, więc nie sądzę, żebyśmy przenosili, nie chciałabym przenosić, tym bardziej, że chyba ta wystawa będzie też przeniesiona do Zachęty, w każdym razie takie są plany, ale więc będziemy pokazywać może jakąś część, może inne rzeczy zobaczymy, ale też pokażemy wystawy jej fotografie jej wujka Andrzeja Mirgitas. Także będzie to trochę rodzinna opowieść właśnie ta wędrówka obrazów, czyli to wykorzystywanie motywów, które gdzieś pojawiające się przedstawienia Romów, oczywiście najczęściej bardzo niekorzystne w starej sztuce i przetworzone przez język twórczy Małgorzaty, myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawe. I ja się cieszę, że ona będzie miała swoją wystawę w Krakowie, bo jednak jakkolwiek teraz nie mieszka w Krakowie, to jest z naszym miastem bardzo związana i będzie to, myślę, taki trochę symboliczny.
Tak, powrót. 2022 rok, listopad, wędrówka obrazów Małgorzata Mirgitas. To nie koniec wystaw, ale proponuję następnym razem. Powiem tylko, że przyniosłaś do studia najnowszy numer magazynu Herito, tym razem austriacki, w dwóch słowach, bo też mam taką potrzebę, żeby jednak trochę więcej uwagi, a dziś już musimy słuchać muzyki tylko.
No cóż, Austria, chociaż nie jest naszym sąsiadem, jednak przynajmniej z perspektywy Krakowa
jest nam się wydaje,
bardzo bliska. My w tym numerze skupiamy się na ostatnich 100 latach tego kraju, to znaczy na tym, Austria nam po 18 roku trochę zniknęła z naszych radarów i ten kraj, który właśnie od roku 18 de facto musiał budować swoją tożsamość od nowa. Zaczynamy wspaniałym wywiadem z Martinem Polakiem, no, który jest tym pewnie jednym z ważniejszych mostów polsko-austriackich, ale też fascynujący tekst o tym, jak narciarstwo alpejskie i zwycięstwa Austriaków w narciarstwie alpejskim pomagały w radzeniu sobie z traumą II wojny, z poczuciem winy, jakkolwiek nie do końca uświadomionej i odpowiedzialności za II wojnę światową i potrzeba czegoś czystego, białego, zwycięskiego, coś, co pomagało budować taką wewnętrzną dumę narodową, prawda? I tutaj właśnie narciarstwo.
Stąd te kije na okładce.
Stąd te kije na okładce i oczywiście talerzyki od talerzyki od filiżanek do herbaty, no bo w końcu kawiarnia wiedeńska to jest też pewien rodzaj fenomenu. Ale nie skupiamy się na Wiedniu, pokazujemy Austrię również w jej zróżnicowaniu regionalnym. Ja miałam przyjemność porozmawiać z dyrektorką bardzo małego muzeum w Hittisau, która kieruje Muzeum Kobiet we wsi, która liczy 2000 mieszkańców, a które to muzeum dostało w ubiegłym roku specjalne wyróżnienie w nagrodzie w konkursie European Museum of the Year Award za wystawę o narodzinach. Także
to tylko wybrane teksty. Wrócimy do tematu. to jest konieczność.
Bardzo się cieszę, chociaż no, już pracujemy nad kolejnymi numerami.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj gościem naszego magazynu w Radiu Kraków Kultura była Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury. Bardzo serdecznie zapraszamy do połowy stycznia wystawa ukraińska, a potem kolejne ekspozycje, o których dzisiaj rozmawiałyśmy. Dziękuję ci bardzo za wizytę.
To ja dziękuję. Bardzo się cieszę, że Radio Kraków Kultura rusza i że będziemy mieli więcej przestrzeni radiowej i pewnie internetowej do rozmów o czymś, co jest nam potrzebne jak tlen.
Tak, obiecujemy. To nasze pierwsze spotkanie i będziemy je kontynuować powoli już, albo nawet szybciej. Za uwagę dziękuję Państwu Justyna Nowicka, mówiąca te słowa, oraz Alan Korepta, który program zrealizował. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.